Jestem Klaudia, mam 15 lat. Wydawało mi się, że jestem tłusta i obleśna. Postanowiłam schudnąć, ale nie mogłam. Ciągle ważyłam tyle samo, aż w końcu przestałam jeść. Jak musiałam zjeść, to potem godzinę wisiałam nad kiblem. Schudłam prawie 20 kilo. Kiedyś zemdlałam na WF-ie, bo nie miałam siły biegać. Trafiłam do szpitala, teraz mnie leczą. Ale mi się nie chce żyć. Jeśli znów przytyję, to nie wiem, co zrobię.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż. Audycja Mamo, Tato, Ratuj. W każdą środę po 18.
Dobry wieczór Państwu. Joanna Matuszewska. Dzisiaj rozmawiać będę z moimi gośćmi o dziecku, które idzie do pracy, czyli wraca do szkoły. Jutro pierwszy dzień szkoły, a w naszym studiu pani Magdalena Frąckowiak z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 w Gdańsku.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, psycholog oczywiście. I pan Zbigniew Kamiński, ojciec trzech synów, terapeuta uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry. Właściwie
dobry wieczór, można już powiedzieć, bo mamy
słońce wysoko.
Szkoła jest tym dla dziecka, czym dla dorosłych praca. Czy to nie jest przesadzone stwierdzenie, pani Magdo?
Na pewno nie. Natomiast warto byłoby, żeby wszyscy dorośli uczestniczący w życiu dziecka mieli świadomość, że dziecko nawet w wakacje jest w pracy.
Dlatego, jak to rozumieć?
Rozumieć to należy w taki sposób, że zadaniem młodego człowieka jest poszukiwać odpowiedzi na pytania, kim jestem, kim chcę stać się, ale również odpowiedzi na to, w jakiej grupie rówieśniczej, w jakiej grupie społecznej chciałbym przebywać. I wakacje są tym okresem, w którym ta praca podejmowana nad sobą w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania cały czas trwa. Tyle tylko, że wakacje są czasem, kiedy nie trzeba wstać na gwizdek. W związku z tym my dorośli często interpretujemy, że wakacje są czasem tak zwanego luzu dla dzieci, odpoczynku i nie robienia niczego specjalnego.
Panie Zbyszku, a pana synowie, trzej synowie, nigdy się nie zdarzyło, że mówili: tato, jestem po wakacjach tak styrany, że potrzebuję jeszcze odpoczynku, nie mogę wrócić do szkoły, bo jestem zmęczony, tyle robiłem w czasie wakacji, tu byłem na żaglach, tu gdzieś na obozie. Jak to wygląda?
Ja może powiem troszkę inaczej. Słucham, śledzę tej kampanii w ogóle od początku prawie tutaj w radiu i cały, do tej pory było o wakacjach, że wakacje są trudnym okresem. Z punktu widzenia rodzica powiem tak, przychodzą wakacje, nam rodzicom, znaczy ja mówię od siebie, mi jako w mojej rodzinie, takiej statystycznej, zwykłej rodzinie, wali się świat, można powiedzieć, tak? Bo ja jestem w pracy, dziecko ma tego luzu troszkę, tak? Nie wiadomo, co z nim zrobić, z tym dzieciakiem. Burzy się nam misternie układany plan. Ta machina, te tryby wszystkie, które przez cały rok funkcjonowały. Przychodzi rok szkolny, to dla nas, dla mnie, dla rodzica jest, tak mogę powiedzieć, uff, nareszcie. Idzie do szkoły, będzie spokój trochę w domu, będzie zaopiekowany, bo jest w szkole. I te tryby wszystkie wracają jakby do normy, do czegoś, czego znamy. Jest troszkę dla nas, rodziców, jest łatwiej. Powiem tak, dla mnie jest łatwiej gdzieś tam, nie? Ale wiem, że dla dzieciaka to może być różnie, nie? Bo zaczyna się zupełnie coś innego. Czyli tak jak pani mówi, wstawanie, ciężka praca, bo to jest chodzenie do szkoły, siedzenie tam, odrabianie lekcji i te nieszczęsne, o których też była mowa, wakacje tu rozmawialiśmy, nieszczęsne zajęcia tak zwane dodatkowe.
No właśnie, o tym wszystkim zaraz będziemy jeszcze rozmawiać. Ja tylko podam Państwu słuchaczom numer SMS-ów, na który można do nas pisać. 603-06-0606. Czekamy na wszelkie pytania do naszych gości na temat powrotu dziecka do szkoły. Proszę korzystać z ich wiedzy. I od razu przeczytam pierwszy SMS, bo już ktoś nas usłyszał. Pisze pan Jarek. Nie wiem, czy dobudzę syna jutro rano do szkoły. Ostatnio sypiał do 10:00. I jak tu żyć? Znowu rano będzie szarpanina. Jak go zachęcić do wstawania? Możemy jakoś zachęcić? Mnie chyba nic by nie zachęciło. Nawet pachnąca kawa, żeby wstać, jakbym była zmęczona. Co pani poradziła? Pani
może być trudno. Może być trudno młodemu człowiekowi rozpocząć i zrobić ten pierwszy krok. Jedyne, co może być pocieszające, że jutro nie zaczynają się już lekcje.
No właśnie, to będzie tylko jakieś takie spotkanie pierwsze z wychowawcami i plan lekcji i tak dalej. I do domu.
Można powiedzieć, panie Jarku, jutro na 9:00 pewnie, to nie będzie tak źle. W poniedziałek będzie gorzej.
Dokładnie. Czyli to poranne wstawanie. Jak to wygląda w domach? Panie Zbyszku, musiał pan swoich synów za uszy wyciągać z łóżka?
To znaczy różnie bywało, to, ale powiem tak, to zależy wszystko od tego, co dzień wcześniej się działo, bo tak jak mówię, zaczyna się ten cały rok szkolny i to wszystko, co dziecko robi, czyli no, nazwijmy to, że jest w pracy, no, jest od rana do wieczora na nogach i te dzieciaki są po prostu zmęczone. I jak on idzie spać o 21:00, bo tak to wychodzi, nie? Jak się wszystko zakończy, tą całą działalność, to tak idzie spać, to czasami ciężko mu jest po prostu wstać. I raczej jest tak, że zawsze jest walka. To moje dzieci raczej nie wstają same. trzeba tam bardzo mocno pomóc.
Mhm. Może sobie jakoś to zaplanować dzień wcześniej. Da się to na przykład, nie wiem, zrobić kanapki jakoś tam w lodówce, czy jakieś picie przygotować w termosach, żeby rano maksymalnie wydłużyć ten okres spania, przynajmniej na początku. Myśli pani, że to jest dobre, czy od razu tak z grubej rury i 6 rano pobudka?
Myślę, że bardzo ważne dla nastolatka jest to, żeby sam mógł uczestniczyć w planowaniu kolejnych etapów w ciągu dnia, tak? W związku z tym warto jest umówić się ze swoim dzieckiem i zapytać, jak on by to widział, tak? Zorganizowanie tych wszystkich czynności pod tytułem mycie, łazienka, kto pierwszy do łazienki, kto ostatni, kto robi śniadanie i przygotowuje kanapki, kiedy jest pakowany plecak. Natomiast zasadnicze jest to, żeby ten młody nastolatek, młody człowiek mógł sam zaplanować, tak? Jakby on to widział, myślę, że wtedy jest większa szansa na powodzenie. Z jednej strony jego wielką potrzebą jest wpływ i decydowanie na to, jak taki poranek wygląda, a z drugiej strony pewnego rodzaju przewidywalność postępujących po sobie zdarzeń i różnej wymiany z rodzicami o tym poranku ułatwia młodzieży wstać.
No i kolejna sprawa, która na początku roku, może pierwszego dnia nie będzie tak istotna, ale wymagania nauczycieli praktycznie od pierwszych lekcji, które się rozpoczną tak jak prawdopodobnie w poniedziałek, dopiero tak już na serio. Czyli jak się podporządkować tym wszystkim rygorom? Tutaj mieliśmy wakacje, było fajnie, chodziliśmy na plażę, a nagle musimy siedzieć ileś tam godzin w szkole, w ławkach i trzeba wytrzymać. Mhm. To też jest ciężka sprawa chyba dla młodego człowieka.
Myślę, że to jest niezwykle trudna sprawa. To, co jest istotne, żeby dorośli, zarówno wychowawcy, jak i rodzice, mogli z młodzieżą na ten temat rozmawiać. Żeby mogli rozmawiać na temat tego, że oprócz tego, że 45 minut trzeba w ławce wytrzymać, skupić się, skoncentrować, zapisać pracę domową i to, czego nauczyć się trzeba na następny dzień czy na następny raz, to ważne jest, żeby rozmawiać też z młodzieżą, w jaki sposób adaptują się po wakacjach w nowej grupie rówieśniczej i czego potrzebują, co im ułatwi ten pierwszy start. Myślę sobie, że młodzież to jest ta grupa wychowanków, którzy powinni współdecydować.
Mhm. Ale też na początku chyba roku szkolnego młodzież próbuje, ile może z którym nauczycielem, prawda? Zwłaszcza jeśli to jest nowa szkoła. Klasa próbuje, ile ten nauczyciel psychicznie wytrzyma, że tak powiem, jaką presję, czy zgodzi się na to, żeby na przykład, nie wiem, na lekcji używać telefonów komórkowych chociażby, chociaż większość szkół w regulaminie ma zapisane, tak, ale no sprawdzają, prawda? Sprawdzają. Czy my jako rodzice powinniśmy jakąś rozmowę taką wcześniej z dziećmi odbyć właśnie, żeby ich jakoś zdyscyplinować do tego trzymania się tych reguł i zasad, które są w regulaminach szkół. Panie Zbyszku, może...
Ja myślę, że wiadomo, że rozmowa jest najważniejsza, żeby jak coś się będzie działo, nie? Ale sobie myślę, że jeżeli chodzi o ten powrót do szkoły, że nasze dzieci tak naprawdę są zaprawione w bojach, że tak powiem, nie? Bo to jest nie pierwsza szkoła od tam 5 czy 6 roku, że są gdzieś w jakichś grupach, coś robią, od przedszkola, pierwsza klasa, druga. Także tak naprawdę, jeśli chodzi o nastolatków, to wiedzą, gdzie wracają. Tu pani poruszyła taki wątek, że do jakby poszło do nowej szkoły, do nowej klasy gdzieś tam, nie? To jest też jakaś tam trudność, nie? Bo to jest zupełnie inny temat, nie? Teraz teraz dyskusja o tych gimnazjach, nie wiem, czy likwidować, czy nie. Kiedyś była dyskusja, czy to dobrze, czy niedobrze, ale zmieniają środowiska, idą do pierwszej klasy gimnazjum, na ogół gdzieś tam, nie? I z doświadczenia też wiem, że dzieciak wtedy nie zajmuje się wcale panią nauczycielką, tylko dla niego jest najważniejsze odnalezienie się w grupie przez jakiś czas, że on te lekcje, tą naukę to ma naprawdę na trzecim, czwartym planie. Najważniejsze jest odnalezienie się tam gdzieś tam. A ci, co już chodzą, wracają do swojej klasy, to już wiedzą, czego się spodziewać tak naprawdę, nie? Wiedzą, jaka pani, czy czego będzie chciała, wiedzą, na co sobie mogą pozwolić, ale jeżeli chodzi o pewne łamanie norm czy coś, no to myślę, że tutaj bardzo mocno jest potrzebna jakaś współpraca rodziców ze szkołą i z pedagogami przede wszystkim szkolnymi.
Jak rodzice mogą właśnie sprawdzić, czy dziecko się znajduje w grupie? Jak myśli pani?
Na pewno rozmawiając ze swoim dzieckiem. Przede wszystkim pierwsze, co rzuca nam się w oczy, tak? To jak, w jakiej kondycji dziecko jest. Czy jest zadowolone, uśmiechnięte, czy jest mocno zamyślone, czy jest smutne, czy się chowa przed nami. I to jest pierwsza informacja, którą mamy. Warto jest wsłuchiwać się w to, jak dziecko interpretuje swoją sytuację. Oczywiście jest tak, że młody człowiek często odpowiada rodzicowi na pytanie, jak było w szkole, jak się czujesz w grupie, dobrze, albo bez zmian. To nie jest dla rodzica żadna informacja, w związku z tym często rodzice dopytują dalej. Młodzież tym bardziej się zamyka. To, co jest istotne, to żeby widząc, że dziecko jest w innej kondycji, powiedzieć, kiedy widzi się go po pracy i po szkole w domu, dobrze cię widzieć. Widzę, że jesteś smutny.
Mamy tutaj kolejny SMS od słuchacza. Nie podpisał się, ale przeczytam. Rozumiem, że szkoła to też praca, ale nie róbmy z dzieci wyrobników. W szkole dzieci często się bawią. Nasza córka jedzie na wakacje, jeśli chce, i chodzi na zajęcia dodatkowe, jeśli chce. Rozwija się zdrowo, jest odpowiedzialna i samodzielna. Nie pilnujemy jej wstawania, bo wie, dlaczego i po co chodzi do szkoły, nawet jeśli z wieloma rzeczami się nie zgadza. Ale nikt jej ze szkoły nie wyrzuci, bo nie odrobiła lekcji, ani nikt nie będzie głodny, jeśli przez miesiąc nie będzie chodzić do szkoły. No takie bardzo liberalne podejście. Ja bym chyba się trochę zaniepokoiła, jakby przez miesiąc do szkoły moja córka nie chciała chodzić. Ale dziękujemy za ten głos. I kolejny punkt, który chciałam poruszyć, to wychowanie fizyczne. To też na początku roku szkolnego zawsze jest problem, bo dzieci niektóre po prostu nie lubią WF-u, nie lubią ruchu, nie chcą ćwiczyć, zwłaszcza dziewczyny w wieku właśnie dojrzewania. Kombinują jak mogą, żeby na WF-ach nie ćwiczyć. Nie wiem, czy z chłopakami
ja
jest podobnie.
Ja się nie wypowiem, bo z chłopakami, z moimi przynajmniej, to WF to najlepsza lekcja.
No właśnie, a z dziewczynami chyba jest trochę kłopot.
Z dziewczętami jest inaczej. One w procesie dojrzewania w odniesieniu do wymogów społecznych mają taką dużą ambicję, żeby wpisać się, że tak powiem, w wygląd tych nastolatek, które są lansowane w reklamach i w różnych programach. W związku z tym ciągle obserwują, czy dostosowane są do tych wymogów, czy też nie. I bez względu na to, na ile są podobne do tych nastolatek znanych społecznie i w różnych sieciach, na Facebookach, na różnych zdjęciach, które oglądają, to bardzo krytycznie oceniają swoje ciało i wszystko to, co się z nim dzieje. I stąd zachodzi w nich zawsze pytanie, czy ja mogę się rozebrać na WF-ie, czy ja dobrze wyglądam, czy to, że będę się poruszała, to będzie w konsekwencji oznaczało, że jestem niezdarna, czy grupa mnie przyjmie, czy nie przyjmie, czy chłopcy, którzy obserwują mnie z drugiej strony boiska szkolnego, będą mnie akceptować, czy będą mnie wyśmiewać. I to są powody, dla których dziewczynom jest szczególnie trudno.
Czyli to nie jest niechęć do ruchu.
Myślę, że nie. Myślę, że niechęć do ruchu jest rzeczą wtórną. Najpierw to, co obserwujemy, to, że dziewczęta się wycofują. Jasnym jest również to, że miesiączka jest tym momentem, w którym dziewczynom jest trudno, w którym są zawstydzone i kilka razy nie chcą ćwiczyć, i są, ponieważ są niedysponowane, natomiast później nie chcą ćwiczyć dalej i często tak jest. Obawiają się również tych wymogów związanych z WF-em, czyli skok przez kozła i wszystkie inne ćwiczenia, którym jednym dziewczętom wychodzą łatwiej, innym trudniej. I to są wszystko powody, dla których unikają.
Czyli tutaj też trzeba rozmawiać, zachęcać, tłumaczyć, jesteś piękna. Taka, jaka jesteś, tak? Nie wstydź się, trzeba ćwiczyć, żeby być sprawnym, zdrowym.
Mhm. No właśnie. Bo mnie to zainteresowało, co pani mówi. Bo tak się zastanawiam, o tym w WF-ie też często są dyskusje różne odnośnie właśnie dziewczyn, nie? Nastolatek. Się zastanawiam, co powoduje takie zachowanie, nie? Tak, no pewnie nie podyskutujemy teraz, nie? Ale przecież ja znam sporo dziewczyn, sportsmenek, które gdzieś tam w szkołach sportowych są, biegają, skaczą. I nie mają takich kłopotów, nie? Pytanie, czy to jest jednak większość, w jakich szkołach ewentualnie i z jakich powodów, co jest jakimś czynnikiem
na
zewnętrznym.
Na pewno lenistwo też.
Że tak to jest, nie? Nie chciałbym tu powiedzieć, że WF-y są tak, jakie są, bo to różnie, nie? To też wiadomo, jak jest, ale co powoduje takie zachowania? Czy to jest większość jednak tych nastolatek, nie? Tak bym kiedyś chętnie z pani podyskutował na ten temat, jak to pani widzi.
Dobrze, przejdźmy do następnego punktu naszej rozmowy, a mianowicie do odrabiania lekcji. Ile czasu to powinno tak naprawdę zajmować? Teraz, zaraz po wakacjach, kiedy jeszcze na podwórku świeci słońce, każdy by chciał może wyjść, a tutaj trzeba, powiedzmy, mamy teraz godzinę 18, jeszcze jest jasno, prawda? Czy gonić do tych lekcji, czy zachęcać, jak to robić?
Myślę, że to, co można na pewno z nastolatkiem ustalać, to rozmowy takie cykliczne, raz w miesiącu, po to, ażeby pytać nastolatka, co sobie planuje osiągnąć, z jakich przedmiotów, które przedmioty są ważne, którym chce poświęcić więcej czasu i pracy. Bo jasnym jest, że mniejszość nastolatków jest w stanie przygotowywać się na maksimum swoich możliwości i znajdować na to czas ze wszystkich przedmiotów. Istotnym jest to, żeby młody człowiek mógł decydować, mógł próbować, podejmować decyzje w tym zakresie. Nie jest w stanie już dorosły człowiek siedzieć ze swoim dzieckiem przy lekcjach, tak jak było to w okresie szkoły podstawowej. To jest moment, w którym trzeba pozwolić młodemu człowiekowi podejmować decyzje i ryzyko otrzymania pozytywnych ocen, jak również i tych negatywnych.
Czyli proponuje pani w pewnym wieku dziecka już tak nie kontrolować, czy odrobiło lekcje, nie pytać ciągle, czy odrobiłeś, przeczytałeś, masz książkę z biblioteki, byłeś, załatwiłeś. Dać mu tą samodzielność.
Tak, dlatego, że to jest taki okres w życiu młodego człowieka, w którym z motywacji zewnętrznej, czyli tej po stronie rodziców, która dotychczas dobrze przynosiła dobre rezultaty, dziecko zaczyna przechodzić na motywację wewnętrzną. Ale żeby dziecko miało motywację wewnętrzną i stawiało sobie cele naukowe, to musi samo podjąć w tym kierunku decyzję. I tak naprawdę to dopiero decyzja, motywacja wewnętrzna powoduje, że dziecko może osiągać swoje własne osiągnięcia i nabywać swoich własnych kompetencji. Stąd musisz podejmować decyzję. Rolą rodzica jest stać obok, być czujnym, obserwować wyniki i po miesiącu podsumowywać, zadając zasadnicze pytanie, czy to, co sobie zaplanowałeś, spełniłeś, czy jesteś zadowolony ze swoich wyników, czy też nie. Często jest tak, że rodzic nie jest zadowolony z wyników nauki swojego dziecka, natomiast młody człowiek często osiągając niekorzystne do końca oceny mówi, a ja jestem zadowolony.
Tak, bo cała klasa ma dwóje, a ja mam troje.
Mhm. Ja do tego bym powiedział, przepraszam, że moim marzeniem byłoby, żeby dzieci nie odrabiały lekcji w domu, żeby jednak to było w szkole, żeby
no,
to
ale
było
jest
w domu.
Jak jest. Tak, jest.
Ja powiem, że jeszcze do tego, że ja nie mam z tym kłopotu, ja nie odrabiam. Jedynie spróbuję tak czas zorganizować, żebym miał kiedy odrobić te lekcje, dlatego, że jak patrzę, co jest w tym materiale, to ja nie jestem w stanie mu pomóc. Po prostu nie wiem.
Może no. I całe szczęście, no, że rodzic już nie wie, dlatego, że to daje taką przestrzeń, żeby nastolatek
ale
mógł próbować
czas
sam.
Czas zorganizować, żeby faktycznie nie było to późno, żeby nie był zmęczony, żeby go tak zmotywować, to co pani mówi, żeby to jakoś szybko zrobił, miał tego czasu dla siebie jeszcze.
Dobrze, i jeszcze na koniec szybciutko o tych zapisach na dodatkowe zajęcia. Pani psycholog, zapisywać jedne, dwie lekcje dodatkowe, trzy lekcje dodatkowe. Gdzie jest ten koniec?
No właśnie, tutaj większość rodziców ma dylemat. O tyle, o ile w okresie szkoły podstawowej rodzice i przedszkola i szkoły podstawowej, rodzice bardzo chętnie zapisują dzieci na dodatkowe zajęcia. Dzieci się z tego cieszą, bo próbują różnych zainteresowań. Często te zainteresowania przeradzają się w pasję. Natomiast moment, w którym dziecko zaczyna intensywnie dojrzewać, jest momentem, w którym często podejmuje decyzję, że już nie chce chodzić na te wszystkie zajęcia, które rodzic wcześniej proponował.
Nie daje rady.
Nie ma tylu sił, żeby włożyć w te wszystkie zajęcia i przede wszystkim bardzo potrzebuje samemu zdecydować, odnaleźć się na nowo i znowu wracamy do słowa klucz, poszukać siebie, tego czego chce i tego czego pragnie.
I tu jest, powiem, dylemat ogromny, uważam, dla rodziców, dla mnie przynajmniej z tymi zajęciami dodatkowymi, bo rodzice często chcą spełnić swoje ambicje, aspiracje.
No właśnie, proszę Państwa, pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Państwu dziękuję za uwagę, a przypomnę, że gośćmi byli pani Magdalena Frąckowiak z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 w Gdańsku, psycholog, i pan Zbigniew Kamieński, ojciec trzech synów, terapeuta uzależnień. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.